I z szybkością światła przelatujemy nad oceanem. W Waszyngtonie jest profesor Adam Prokopowicz, prezydent Instytutu Globalnych Innowacji. Dzień dobry, panie profesorze. Jest pan profesor. Dzień dobry, panie profesorze. Już słyszę te waszyngtońskie dźwięki, tylko jeszcze nie słyszę pana profesora. Co to się stało?
Ja jestem tutaj, słyszę pana redaktora bardzo dobrze. Nie wiem, czy pan mnie słyszy.
Słyszę też pana fantastycznie. Panie profesorze, jakie są nastroje w Waszyngtonie?
Nastroje w Waszyngtonie, można powiedzieć, po pierwsze są skonfundowane, po drugie bardzo ostra walka polityczna, po trzecie podejmowanie środków ekonomicznych, troszeczkę podobnych do tych, o których pan mówił, które są podejmowane w Polsce. I po czwarte wielki znak zapytania, a co potem, kiedy skończy się ta zaraza? Ostatnio zmieniło się troszeczkę podejście administracji Trumpa do wydawania pieniędzy państwowych, publicznych. No ale jest to absolutnie konieczne, żeby utrzymać gospodarkę w ryzach, bo mamy sytuację z kryzysem ekonomicznym. Może odejdźmy na sekundkę od spraw medycznych. Z kryzysem ekonomicznym, który jest bardzo różny od wszystkich pozostałych kryzysów ekonomicznych, które pamiętamy. Otóż w ciągu niemalże miesiąca z gospodarki bardzo szybko rozwijającej się w Stanach Zjednoczonych i średnio rozwijającej się w wielu innych krajach, nagle mamy totalne zatrzymanie rozwoju, totalne zamknięcie gospodarki. Nie mówmy o tym, czy ono jest uzasadnione, czy nieuzasadnione w tym momencie, ale mamy coś, co powoduje, że z najmniejszego poziomu bezrobocia, na przykład w Stanach Zjednoczonych, mamy w tej chwili prognozy, że po zakończeniu tego kryzysu będziemy mieli bezrobocie rzędu 20%. A poza tym jest jeszcze jedna ważna rzecz. Mówimy o pewnych problemach gospodarki amerykańskiej, gospodarki polskiej, gospodarki Unii Europejskiej. W moim przekonaniu, w świecie, który sobie stworzyliśmy, nie ma lokalnych problemów ekonomicznych. Wszystkie niestety stały się problemami globalnymi. I dlatego musimy mówić to w aspekcie tego, jak wyglądać będzie świat później, jaka będzie rola Chin, jaka będzie rola Stanów Zjednoczonych, rola państw kapitalistycznych, socjalistycznych i komunistycznych. Teraz jeśli chodzi o to, co dzieje się w Waszyngtonie. Walka, walka, walka. Przyjęto dwubilionowy program pomocy gospodarce amerykańskiej z koronawirusem. I tutaj mamy taką sytuację, która jest bardzo dziwna, a jednocześnie bardzo specyficzna dla Stanów Zjednoczonych, ponieważ jest tutaj system polityczny, w którym do każdego aktu prawnego przyjmowanego przez Kongres można dodać różnego rodzaju dodatkowe postanowienia czy dodatki. To się nazywa tak zwana wieprzowina polityczna. I tu mieliśmy bardzo ciekawą sytuację, to znaczy kiedy zaproponowano te wydatki na pomoc gospodarce amerykańskiej, głównie na przekazanie pieniędzy i poszczególnym obywatelom w sposób bezpośredni na rodziny, na dzieci, na biznesy, które upadły, zwłaszcza te mniejsze, ale również na te większe, na pomoc dla na przykład linii lotniczych, no to Partia Demokratyczna starała się wykorzystać tą możliwość, żeby dodać pieniądze na wiele różnych innych, niezwiązanych z tym celów. Takich na przykład jak na wspomożenie ośrodków, które wspomagają aborcję, czy na przykład na Centrum Kulturalne Kennedy'ego w Waszyngtonie, czy na przykład na pewne ograniczenia środowiskowe, które zostały wcześniej zniesione przez Trumpa, więc mieliśmy bardzo ostrą dyskusję na ten temat. Tak czy inaczej te założenia i ten program został przyjęty, ale musimy pamiętać o tym, że to są te nowe pieniądze, które zostały przekazane przez Kongres Stanów Zjednoczonych. Ale ponadto na walkę z sytuacją gospodarczą przeznaczonych będzie dodatkowych 4 miliardy dolarów.
Biliony czy miliardy?
Przepraszam, 4 biliony dolarów. Jezus, nigdy się nie nauczył. 4 biliony dolarów ze źródeł Banku Federalnego. Z tak zwanych rezerw Banku Federalnego. Znamy ten mechanizm troszeczkę z Polski, bo też to kiedyś przerabialiśmy. A więc mówimy już o kolosalnej sumie pieniędzy. W dodatku do tego Aby wyjść z kryzysu, prezydent Trump zaproponował kolejny program dotyczący rozwoju infrastruktury Stanów Zjednoczonych, którego wartość jest równa wartości tego programu pierwszego, o którym mówiłem, na temat walki z kryzysem spowodowanym przez koronawirusa. A więc mamy tu jakieś kolosalne wydatki pieniężne, które kiedyś ktoś gdzieś będzie musiał spłacić. Teraz, w ramach tych wszystkich działań, nareszcie niektórym kongresmenom, członkom Senatu Stanów Zjednoczonych przyszła do głowy idea, że być może jesteśmy jako kraj zbyt bardzo uzależnieni od innych krajów, a zwłaszcza od Chin. Ja dam przykład tutaj spraw medycznych, spraw leków. Proszę Państwa, w Stanach Zjednoczonych przestano w zasadzie produkować leki. Te leki przestano produkować w wyniku kilku działań politycznych. I to jest niesłychanie istotna lekcja, co się dzieje, kiedy podejmujemy poszczególne decyzje polityczne. Otóż w latach późnych poprzedniego wieku została podjęta takie prawo, w którym firmy medyczne, firmy produkujące leki, muszą również produkować tańsze substytuty dla tych leków. I to stało się prawem Stanów Zjednoczonych. W rezultacie tego firmy bardzo mądrze przeniosły tą produkcję albo źródła tej produkcji do Chin. W związku z tym w Chinach w tej chwili nie produkuje się penicyliny, nie produkuje się witaminy C, nie produkuje się leków na choroby umysłowe i tak dalej, i tak dalej. Nie produkuje się nawet leków na raka. To wszystko jest dostarczane w około 90% ze źródeł chińskich. Powstaje tutaj następny problem. Bardzo często te leki, które są otrzymywane, nie mają tej jakości jak leki amerykańskie. W związku z tym mamy tutaj do czynienia, że niejako obniżamy poziom opieki zdrowotnej do pewnego poziomu, który jest narzucany przez Chiny. To jest tylko przykład, bo jeśli byśmy tę całą filozofię odnieśli do wielu innych dziedzin tak zwanej globalizacji, która jest w żaden sposób nie zarządzana, tylko rzucana w oparciu o kryterium odniesienia zysków finansowych, to w zasadzie to mamy w każdej innej dziedzinie. A teraz, jeśli chodzi o całą sytuację tej epidemii. No, są również głosy, które pojawiają się w Waszyngtonie, czy my tutaj robimy słusznie, że doprowadziliśmy do tak wielkiego zamknięcia gospodarki Stanów Zjednoczonych, a również gospodarki w innych krajach. Ja chciałbym tylko zwrócić uwagę na takie może drobne porównanie. Był kiedyś taki wirus w latach 2009-2010. To się nazywała tak zwana grypa świńska. Wirus N1H1. Podsumujmy. Wtedy zarażonych było 60 milionów Amerykanów. 275 tysięcy było w szpitalach. 13 tysięcy zmarło. Jeśli chodzi o sytuację dzisiejszą, to mamy ilość osób, które zostały zarażone, nadal mniejsza od tego, o czym mówimy. Ilość śmierci nadal jest mniejsza. I ilość osób w szpitalach też. W związku z tym jest pytanie. Wtedy myśmy gospodarki nie zamykali. Teraz myśmy ją zamknęli. I pytanie dlaczego? No, pewnie również dlatego, że jest to rok wyborczy. Pan prezydent Trump musi w sytuacji, kiedy od 3 lat stara się go usunąć z urzędu, musi wykazać, że jest mocnym liderem, musi wykazać, że potrafi sobie poradzić i z ekonomią, i z tym kryzysem. I to robi. Uczciwie powiedziawszy, w Waszyngtonie widać ku rozpaczy demokratów, że prezydent Trump wygląda teraz znacznie bardziej jak lider światowy niż powiedzmy 3, 4, 5 miesięcy temu, czy rok, czy dwa. Sprawy traktowane są bardzo poważnie, a demokraci tego nienawidzą. Na przykład codziennie odbywają się takie prezentacje zespołu do spraw walki z epidemią, które są transmitowane przez telewizję. Ostatnio wielu demokratów powiedziało, zaraz, po co? My nie musimy tego transmitować. Po co mamy ludziom mówić, co rząd robi? No, po to mamy mówić, żeby pokazać, co rząd robi, a jednocześnie pokazać, że mamy dobrego prezydenta. Tego oczywiście demokraci nie mogą przeżyć. Ale również teraz popatrzmy, co z tego wynika w kategoriach globalnych. Otóż w kategoriach globalnych w pewnym momencie znajdziemy się w sytuacji. Wirusa nie będzie, zadłużenie będzie kolosalne i teraz co my mamy dalej zrobić? Czy jesteśmy w stanie w krótkim okresie czasu zmienić nasze relacje z Chinami? Uważam, że będzie to niesłychanie trudne, bo wymagać to będzie odrestaurowania gospodarki Stanów Zjednoczonych i przynajmniej w pewnym zakresie przeniesienia z powrotem albo stworzenia nowych źródeł produkcji tego, co jest robione w Chinach. Według standardów amerykańskich, według płac amerykańskich i według standardów życia, za którymi stoi stoją Stany Zjednoczone, stoi Unia Europejska, a nie kraje, które są mniej rozwinięte. Również mamy pewne sprawy ideologiczne. Jak daleko my pójdziemy z obroną demokracji, z obroną wolności? Bo jasną sprawą jest, że są inne ideały w Stanach Zjednoczonych, a inne ideały w Chinach. Czy będziemy szli w kierunku tych ideałów chińskich, czy ideałów Stanów Zjednoczonych? No, na nieszczęście muszę powiedzieć, że w tej chwili ataki na wszystkich, którzy mają inne zdanie od Partii Demokratycznej oraz lewicowych grup w Stanach Zjednoczonych są bardzo ostre i bardzo przeciwne tego rodzaju zachowaniom. Na przykład w takiej poprzednio prawicowej telewizji Fox jedna z pani redaktor wypowiedziała się jednoznacznie, że sprawy tego koronawirusa są wykorzystywane do celów politycznych, do celów walki z prezydentem Trumpem. Następnego dnia nie pracowała już w tej stacji. To jest bardzo dziwne, bo stacja była prawicowa, to jest stacja Ruperta Murdocha, ale niestety ostatnio została przejęta przez jego synów, a równocześnie stacja zaangażowała byłych szefów partii republikańskiej, którzy byli przeciwnikami prezydenta Trumpa. A więc to jest niesłychanie istotna rzecz, co my z tym zrobimy. Nie możemy prowadzić dalej takiej sytuacji, żeby na przykład, gdyby wyniknął jakiś konflikt pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami, powiedzmy na Morzu Chińskim Południowym, no to żołnierze amerykańscy byliby uzależnieni od tego, czy dostaną leki z Chin, czy nie dostaną. Będziemy musieli również jednoznacznie, poza wymianą handlową, zmienić swoje podejście do tego wszystkiego, co mówimy na temat środowiska, na temat wykorzystania zasobów naturalnych, ponieważ okazuje się, że tych zasobów mamy coraz mniej, a sposób ich wykorzystania, sposób globalny jest coraz mniej efektywny ze względu na narzucane różnego rodzaju sztuczne ograniczenia w odnośnie do środowiska. Oczywiście środowisko trzeba chronić, ale środowisko trzeba chronić w sposób mądry. Będzie również chyba... Tak?
Panie profesorze, zbliżamy się do kropki.
I tu jest właśnie chyba bardzo ważne stwierdzenie. Tu jeszcze nie ma kropki. Tu musimy obserwować, musimy zastanawiać się, co zrobić na razie, żeby zabić tą zarazę, ale następnie musimy jednoznacznie zorientować się, w jaki sposób możemy obronić założenia wolności, demokracji, a w moim przekonaniu bez mocnych Stanów Zjednoczonych nie będzie to możliwe.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
Profesor Adam Prokopowicz, prosto z Waszyngtonu, prezydent Instytutu Globalnych Innowacji, a gościem Radia Wnet jest pani Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes BGK. Dzień dobry, pani prezes.
Redaktorze, dzień dobry państwu.
Tarcza. Wchodzi w życie tarcza antykryzysowa. Podpisał już prezydent, ustawa jest gotowa. Jaka będzie rola BGK w tarczy?
Ja się bardzo cieszę, że tarcza została wczoraj podpisana. Wiele rozwiązań, które są ważne dla przedsiębiorców, wchodzą dzisiaj w życie, bo wiele rozwiązań zgodnie z założeniami w specustawie obowiązuje od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od dzisiejszego dnia. To jest ważne, że tarcza jest to kompleksowe ujęcie rozwiązań dla przedsiębiorców w tych trudnych czasach. To ujęcie gospodarcze i społeczne, związane i z przedsiębiorcami, i z ochroną zdrowia, i z pracownikami, ale też w tym momencie nie zapominamy o dobrym systemie finansowym, bankowym, a także o tym, że potrzebujemy też pieniędzy na inwestycje i jak popatrzymy na założenia tarczy antykryzysowej, to jednym z elementów są również inwestycje publiczne. Bank Gospodarstwa Krajowego odgrywa rolę w dwóch aspektach, czyli dobry system finansowy i wsparcie całego sektora bankowego i w systemie wsparcia przedsiębiorców. Stąd mamy dwa rozwiązania, które są dzisiaj uruchamiane też. Jedno, mieliśmy to szczęście, że nie potrzebowaliśmy ustawy i już funkcjonuje od zeszłego poniedziałku. To jest system gwarancji de minimis i od dzisiaj będziemy uruchamiać system gwarancji płynnościowych. Ja powiem o tych może, panie redaktorze, dwóch systemach, na czym te dwa systemy gwarancyjne polegają. Pierwszy system gwarancji de minimis doskonale znany sektorowi bankowemu i doskonale znany też małym i średnim przedsiębiorcom to gwarancje do 3,5 miliona zabezpieczone poprzednio było do 60%. Od zeszłego poniedziałku te gwarancje są zabezpieczone do 80%, a kwota kredytu, która może być udzielana pod te gwarancje, to 3,5 miliona. To, co dodatkowo uzgodniliśmy i żeby zmniejszyć koszty dla przedsiębiorców, to też rezygnacja z prowizji pobieranej przez Bank Gospodarstwa Krajowego za udzielenie tej gwarancji.
A od razu zadam pytanie, pani prezes.
Tak, bardzo proszę.
Komu to przysługuje? Kto może się ubiegać o gwarancję de minimis?
Kto może skorzystać, to wszystkie mikro, małe i średnie firmy i niezależnie od branż. To było dla nas ważne, żeby nie rozróżniać, żeby nie kwalifikować, że tylko któreś branże ucierpiały czy mają problemy w związku z koronawirusem, z tym zjawiskiem epidemii. Bo dzisiaj chyba jesteśmy wszyscy świadomi, że oddziałuje to na całą gospodarkę. To, co jest ważne, to, że ci klienci nie udają się do Banku Gospodarstwa Krajowego, tylko do swojego banku, którym jest prowadzony rachunek. Bank Gospodarstwa Krajowego ma podpisane umowy z 20 bankami komercyjnymi i zrzeszeniami banków spółdzielczych, więc ta paleta dostępności jest bardzo szeroka. A ważne jest to, że tej gwarancji my udzielamy poprzez bank, który doskonale zna swojego klienta, który wie, jaką ma historię i wie, jak mu najlepiej pomóc. Stąd jeszcze raz zapraszam wszystkich przedsiębiorców do swojego banku z prośbą o udzielenie kredytu właśnie zabezpieczonego gwarancją BGK do 80% i po to, żebyśmy poprzez taki system uruchamiany mogli wpływać jak najszybciej, dostarczać pieniądze płynnościowe, które dzisiaj są przedsiębiorcom potrzebne.
Ale w tym systemie, po pierwsze, ile w tym systemie jest pieniędzy w tej chwili?
Panie redaktorze, my jesteśmy przygotowani na uzupełnienie luki płynnościowej do 20 miliardów złotych. To jest taka możliwość udzielenia kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw.
Mały...
I tutaj wejdę małe i średnie, mikro, małe i średnie firmy. I dlatego łączę teraz to bardzo szybko z drugim rozwiązaniem, z drugim systemem gwarancyjnym. To, co zostało właśnie uchwalone w nowej specustawie, czyli Fundusz Gwarancji Płynnościowych. My od razu jako cały zespół BGK usiedliśmy, zastanawialiśmy się, okej, małe firmy teraz już najmocniej odczuwają skutki koronawirusa, ale za chwilę duże firmy będą też odczuwać, a to ten łańcuch powiązań między dużymi i małymi firmami jest bardzo duży i bardzo ścisły. Stąd musimy mieć rozwiązania też dla dużych firm. Te gwarancje, które będą teraz wchodzić, czyli Fundusz Gwarancji Płynnościowych, też razem we współpracy z całym sektorem bankowym, to gwarancje od 3,5 miliona, do 250 milionów. to jest właśnie dla tych firm, które już nie klasyfikują się do tych takich firm średnich i małych, które mogą skorzystać do tego 3,5 miliona, tylko do właśnie korporacyjnych i dużych firm. Do 250 milionów również zabezpieczone do 80%, czyli ten procent zabezpieczenia tego kredytu jest naprawdę bardzo duży. My dzisiaj mamy wydyskutowane umowy, mamy przygotowane wszystkie rozporządzenia, będziemy dzisiaj występować do KNF-u o zgodę na te gwarancje i uruchomienie tego mechanizmu, aczkolwiek chcę podkreślić, te prace przygotowawcze trwają całymi dniami, nocami, weekendami. My jesteśmy w bieżącym kontakcie z bankami, jesteśmy w bieżącym kontakcie z KNF-em, więc wierzę, że na początku przyszłego tygodnia, może w połowie najpóźniej, będziemy mieć też ten mechanizm dla dużych firm uruchomiony. I tutaj uzupełniając pytanie, na ile to starczy i jak wielkie mogą być to pieniądze uruchomione do gospodarki, to tutaj zakładaliśmy, że dzięki Funduszowi Gwarancji Płynnościowych możemy uzupełnić lukę płynnościową dla tych średnich, większych, dużych firm na poziomie 100 miliardów złotych.
100 miliardów złotych właściwie dla dużych przedsiębiorstw. KNF, rozumiem, zgoda KNF-u to jest formalność, bo to wszystko zostało wydyskutowane.
Tak, jesteśmy w bieżącym kontakcie, jest to mechanizm znany, jest to też wydyskutowane z Komisją Europejską. Te rozwiązania są też notyfikacje z Komisją Europejską pod względem kosztów de minimis. Także te prace wszystkie są tak naprawdę bardzo mocno zaawansowane. Wierzę, że w tym tygodniu uzyskamy zgodę KNF-u i przyszły tydzień, tak jak powiedziałam, początek lub połowa, będziemy uruchamiać już możliwości tych kredytów płynnościowych wraz z całym sektorem i ta przestrzeń, do której możemy, ta wielkość tej pomocy, 80% zabezpieczenie kredytu, ale dla całej gospodarki dzięki temu rozwiązaniu jesteśmy w stanie uruchomić około 100 miliardów złotych.
Jak pani myśli, ile firm w Polsce z tego skorzysta?
Patrząc na to, jak wygląda dzisiaj kryzys, jakimi problemami borykają się przedsiębiorcy, z jednej strony zastanawiałem się, czy uda im się przejść przez ten kryzys, czy uda im się zachować pracowników, czy uda im się wrócić z powrotem do swojego rytmu pracy i utrzymać firmę, to powiem, że spodziewamy się, że będzie to zapotrzebowanie duże. W pierwszym momencie gwarancje de minimis do 3,5 miliona, ponieważ my je uruchomiliśmy w poniedziałek, to już dzisiaj wnioski do nas spływają o udzielenie kredytów właśnie z gwarancją BGK z 16 banków. To znaczy, że już dzisiaj jest ogromne zapotrzebowanie, że te pieniądze płynnościowe zapewniające przetrwanie, miejmy nadzieję, jak najkrótszego czasu, po to, żeby powrócić potem na własne tory każde przedsiębiorstwo. Już dzisiaj widzimy, że jest bardzo duże.
Premier powiedział, że być może będzie wczoraj przy konferencji prasowej powiedział, że skutki kryzysu, jeszcze tego nie można wszystkiego policzyć. Być może wpadniemy w recesję, dlatego że eksport nasz w 80% jest do krajów Unii Europejskiej. Te wpadną w recesję. Cały ten recesyjny mechanizm w skrócie opisał premier Mateusz Morawiecki, ale to się przekłada na życie przedsiębiorstw. Biorą kredyt z gwarancją płynnościową, ale ten kredyt jest oprocentowany. Czy to oprocentowanie jest mniejsze? Czy jest też mechanizm, który mówi o tym, że przedsiębiorca nie musi przez na przykład pół roku spłacać tego kredytu, dopiero po jakimś czasie musi zacząć?
Tutaj jest kilka mechanizmów. Jeden mechanizm to oczywiście możliwość prolongaty odroczenia momentu spłacania rat. I to zależy, jak każdy bank poszczególny według swoich rozwiązań, na ile taką prolongatę może udzielić. Drugim rozwiązaniem, które zmniejsza koszty tych kredytów, to jest kolejna nasza propozycja, która będzie w Sejmie w przyszłym tygodniu. To są dopłaty do kredytów pokrywające część OCR. Jest to również mechanizm już wydyskutowany zarówno z Ministerstwem Finansów, z Ministerstwem Rozwoju. My oparliśmy ten mechanizm o rozwiązania, które były przy tak zwanym funduszu klęskowym. Ten fundusz klęskowy kiedyś był związany tylko ze zjawiskami naturalnymi typu powódź, typu susza, osuwiska. I tam były uruchamiane kredyty z częściową dopłatą do odsetek. Ten mechanizm chcemy zastosować również tutaj w związku z koronawirusem. I myślę, że w połowie kwietnia będziemy gotowi do uruchomienia go po zaakceptowaniu tego rozwiązania i tej ustawy w Sejmie. Tutaj również te dopłaty to jest na średnio około 1,5% do odsetek by były dopłaty, co by oznaczało, że ta luka płynnościowa, do której by ten mechanizm był skierowany, to około 30 miliardów złotych kredytów, które by mogły z tego skorzystać. Także tak jak pan redaktor słyszy, liczby są duże. Mamy nadzieję, że one wystarczą, żeby zatrzymać to zjawisko recesji. Tak jak też pan premier powiedział, że dzisiaj nie wiemy, czy jednak w recesję nie wpadniemy. Oglądając wiele prognoz międzynarodowych dla gospodarki globalnej, to chyba cały świat w tym roku jednak będzie musiał przemyśleć i swoje modele biznesowe, i to, że jednak w każdym kraju będzie kryzys, a w wielu krajach może się pojawić recesja.
A pani prezes, jeżeli przedsiębiorstwo, które wzięło kredyt, upadnie, to wtedy czyją będzie własnością?
Jak przedsiębiorstwo upadnie, wejdzie tak naprawdę w prawo upadłościowe i wtedy kto przejmie przedsiębiorstwo, to zależy, kto będzie chętny, żeby w ogóle to przedsiębiorstwo przejął. Jak syndyk będzie syndykował to, co zostanie z przedsiębiorstwa. Ja może tutaj zaapeluję, to my jesteśmy wszyscy na tej samym statku. Zarówno pieniądze publiczne, finanse publiczne, jak i pieniądze wszystkich firm w systemie tutaj naszego państwa. To jest system naczyń połączonych. My musimy wspólnie walczyć o to, żeby podnieść gospodarkę. Musimy wspólnie walczyć o to, żeby firmy mogły się dźwignąć w tym trudnym okresie. Bo tylko dzięki dobrze rozwijającej się gospodarce, dobrym systemom fiskalnym, monetarnym, tak naprawdę na końcu są przychody też do Skarbu Państwa. My nie jesteśmy rozłącznymi naczyniami. Państwo żyje z podatków i może realizować wiele programów z podatków, które są wpłacane do Skarbu Państwa przez przedsiębiorców. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy wspólnie siadali nad rozwiązaniami, wspólnie myśleli, jak uratować naszą gospodarkę, jak zminimalizować skutki tego kryzysu, po to, żeby tą gospodarkę potem dźwignąć.
I mamy...
I tutaj...
Tak? Tak, proszę, pani prezes.
Patrząc na to, właśnie chcę wszystkich zachęcić, a przede wszystkim cały system finansowy, bankowy, do tego, żebyśmy wspólnie z przedsiębiorcami szukali też tych najlepszych rozwiązań, żeby pomóc się dźwignąć przedsiębiorcom. Dlatego, że możemy być narażeni na zjawiska lichwy, a także próby prania pieniędzy u nas z tego rynku wręcz szarego albo i nawet czarnego. I będziemy tracić nasze firmy, a właściwie przedsiębiorcy, którzy stracili swoje czasami życiowe pieniądze całych rodzin, włożyli w te przedsiębiorstwa i potem w łatwy sposób je tracą, to musi być nasza wspólna społeczna odpowiedzialność, żebyśmy zadbali o polską gospodarkę, o budowanie społecznej polskiej odpowiedzialności, żeby ta gospodarka po tym okresie mogła się podnieść.
Ale to jest, tak powinno działać, powinniśmy próbować stworzyć ten wewnętrzny rynek, który powinien być mocniejszy i o tym wewnętrznym rynku mówią też Amerykanie, pewno Niemcy mają z tym w miarę spokój, bo sami produkują, sami kupują i sami eksportują, ta gospodarka niemiecka jest bezpieczna, chociaż też wpadnie w jakiś poślizg, a być może w recesję, ale patrząc na mechanizm, który został wprowadzony, to bardzo duże bezpieczeństwo dla sektora bankowego.
Panie redaktorze, ja powiem tak, to jest jeden z mechanizmów. I zdrowy system bankowy, finansowy jest też gwarancją i możliwością rozwijania się przedsiębiorstw. To nie jest gwarancja dla banków. W bankach są pieniądze naszych obywateli. Banki nie udzielają kredytów ze swoich pieniędzy, tylko z depozytów, które tam są zdeponowane przez osoby indywidualne, przedsiębiorstwa. To jest bazą do udzielania kredytów. Jeżeli mówimy, że chcemy mieć system bezpieczny, to pamiętajmy, że chcemy też tą drugą stronę, czyli ci, którzy trzymają swoje oszczędności do życia w bankach, chcą też się czuć bezpiecznie. I dlatego musimy pomyśleć jeszcze o innych mechanizmach, które będą wspierać przedsiębiorców, jak chociażby dostępne środki unijne. I my nad takimi mechanizmami dzisiaj pracujemy razem z Ministerstwem Funduszy, bo mamy około 7,5 miliarda euro środków, które nie były wykorzystane w tej perspektywie 14-20 i one mogą być przesunięte na to, żeby udzielać pewnych drobnych pożyczek z odroczeniem. Przeznaczyliśmy więcej pieniędzy na kredyt tak zwany technologiczny, gdzie do 60% on jest grantem. Także wiele tych mechanizmów też będzie ze środków europejskich. Ja myślę, że będziemy z końcem tygodnia gotowi do pokazania większości rozwiązań, które będą też dostępne ze środków właśnie unijnych. Dodatkowe rozwiązania to są skierowane do firm leasingowych i takie rozwiązania przygotowuje tutaj ARC, czyli Agencja Rozwoju Przemysłu. Rozwiązania ubezpieczenia kontraktów handlowych. To jest KUPE, tutaj chodzi głównie o kontrakty handlowe zagraniczne, ale nie tylko. Oraz mechanizm, który będzie uruchamiany przez PFRS-a, takich wejść kapitałowych i pożyczek, gdzie one nie będą się kwalifikować już do systemu bankowego, tylko że będą musiały skorzystać właśnie z potrzeb uzupełnienia czy swojego kapitału, czy z pewnych pożyczek, żeby móc przejść, powiem tak, suchą stopą przez ten trudny czas.
Żeby się udało, a takie naiwne pytanie, pani prezes, czy te 100 miliardów to jest na jakimś koncie, czy to są fizyczne pieniądze? Jak to jest? Skąd się je bierze?
100 miliardów jest to mechanizm mnożnikowy, który głównie banki mogą z takiego mechanizmu korzystać. To system gwarancyjny ma tą najwyższą stopę mnożnikową, bo z gwarancji de minimis jednej złotówki do gospodarki można uruchomić nawet ponad 40 zł. I właśnie dzięki naszym mechanizmom, czyli BGK jako bank systemowy współpracujący z bankami, którym udziela gwarancji pod dany kredyt, może dzięki temu mechanizmowi zabezpieczać te kredyty i efektywnie każdą złotówkę wykorzystać. Więc mechanizmy bankowe, mnożnikowe, czyli lewarowanie pieniędzy, to jest właśnie ta kreacja pieniądza, która jest nam potrzebna w gospodarce. One są najbardziej efektywne i jest to model, który jest na całym świecie. Niektórzy pytają, jak daleko nasze rozwiązania jako Banku Gospodarstwa Krajowego odbiegają od chociażby takiego dużego banku rozwoju, jak jest EW w Niemczech. To powiem, generalnie to są te same mechanizmy, bo tak funkcjonują banki, które dzięki gwarancjom mogą powodować jeszcze większe lewarowanie pieniędzy i kreację pieniądza do gospodarki.
I jeszcze na koniec pochwalmy złotówkę, że to, że ona jest, a nie jesteśmy w strefie euro, dało nam wolność samodzielnych decyzji i stworzenia tej tarczy antykryzysowej.
Jak najbardziej tak. Mamy naszą złotówkę, mamy naszą walutę, mamy nasz Narodowy Bank Polski, który dzisiaj odgrywa bardzo ważną rolę w tworzeniu właśnie różnych mechanizmów i zabezpieczenia całego polityki monetarnej, a także wpływu na to, jak możemy dzięki tej złotówce i Narodowemu Bankowi Polskiemu przeciwdziałać zjawisku tego kryzysu. Dzisiaj Narodowy Bank Polski odgrywa bardzo ważną rolę w uruchamianiu mechanizmów i pieniędzy do gospodarki wspólnie z bankami, z KNF-em. Jesteśmy w ciągłym kontakcie, żeby szukać najlepszych rozwiązań, a także żeby i banki, i Narodowy Bank Polski w symbiocie z Krajową, z Komisją Nadzoru Finansowego tworzyły bezpieczne mechanizmy i powtórzę, dla gospodarki, nie dla banków, ale banki są częścią całej gospodarki. Jak będziemy mieć bezpieczny system finansowy, monetarny, to tak naprawdę będziemy mieć bezpieczny system dla gospodarki, dla polskich obywateli.
Pewno tworząc tarczę próbowali Państwo odpowiedzieć na pytanie, jaką inflację to spowoduje. Jest odpowiedź znana na to pytanie, czy nie?
Dzisiaj, panie redaktorze, nie ma odpowiedzi na wiele pytań. Ja myślę, że jesteśmy na takim zakręcie, gdzie wiele modeli biznesowych, finansowych, gospodarczych nie było przewidywalnych w ogóle. Ta transformacja, która się dzieje na naszych oczach, pokazuje nam, że ten czarny łabędź to nie jest jeden czarny łabędź, to jak stado, które się nagle pojawiło w globalnej gospodarce. I codziennie wielu ekonomistów łamie sobie głowę, co to oznacza za, nie za miesiąc, nie co oznacza za kwartał, co to oznacza na następny dzień. My codziennie zderzamy się z nowymi analizami, które i tak są inne i wszystkie analizy, które były tydzień temu, miesiąc temu, można wyrzucić do kosza. Dzisiaj jest jeszcze za wcześnie, żeby odpowiedzieć tak bardzo ekspercko i bardzo odpowiedzialnie, że to będzie na pewno taka liczba.
Pani prezes, bardzo.
Więc na pewno zwiększy się inflacja. Ważniejsze jest to, że zaproszę, żebyśmy byli wspólnie, społecznie odpowiedzialni za nasze państwo, bo tylko to nam da możliwość przywrócenia gospodarki w miarę jak najszybciej na te właściwe tory.
Jest jeszcze wiele pytań. Mam nadzieję, że będzie okazja je zadać w Radiu Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie i dobrego dnia i zdrowia przede wszystkim. Wszystkim państwu życzę.
I my, pani prezes Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes BGK, była gościem poranka Wnet, a teraz strachy na lachy.